Kochani młodzi, zwołani do domu matki na Jasnej Górze już po raz 19 przez wspólnotę Radia Maryja. Jesteście dziś bardzo podobni do Jezusa, bo jak usłyszeliście przed chwilą, Jezus też chodził na pielgrzymki. Ta pielgrzymka, o której mówi dzisiejsza Ewangelia, odbyła się wtedy, gdy Jezus miał 12 lat. Te 12 lat to w życiorysie młodego żydowskiego chłopaka to czas szczególny. Taki czas przejścia od dzieciństwa ku dorosłości. Bo taka jest młodość. Ona jest etapem przejściowym między byciem dzieckiem a staniem się dojrzałym człowiekiem. Dlatego jest w młodości mnóstwo potencjału, ale jest i mnóstwo niebezpieczeństw. Młodość to takie stanie na progu między dziecinną prostotą i łatwowiernością, a dojrzałym poglądem na świat, już powoli braniem odpowiedzialności za życie. A to nie zawsze jest proste. Kończy się bowiem wszystko, co dziecięce. Dziecięca beztroska, prosta konstrukcja na życie, a nawet prosta wiara. Gdzie jeszcze Bóg to bozia, modlitwa to paciorek, kościół to kościółek. Zaczynają się w młodości trudne pytania. Pytania o prawdę. Bo wciskając kolejne przyciski telewizyjnego pilota, telefonu komórkowego albo myszki od komputera, można wędrować po świecie kompletnie sprzecznych ze sobą informacji i kompletnie sprzecznych wartości. To są też pytania młodego człowieka o życie, bo sączą się niemal ze wszystkich stron pokusy łatwego i przyjemnego życia w zamian za kompromisy z grzechem. Burzy się też w młodości nawet ta dziecięca wiara, bo jak byliśmy dziećmi, to wierzyliśmy mocno, że wystarczyło się pomodlić, a od razu jest efekt, że wystarczyło być dobrym, a wszystko będzie się nam dobrze układać. Kochani młodzi, wasza młodość to takie stanie na progu i dokonywanie wyborów między dobrem a złem, między wiarą a niewiarą, między Bożą mądrością a mądrością świata. I właśnie dlatego młodość to szczególny teren duchowej walki. Ta walka o młodych rozgrywa się zarówno na zewnątrz was, jak i w środku, w waszym sercu, w waszych osobistych decyzjach i wyborach. Przecież dobrze o tym wiecie, że na zewnątrz świat walczy o was. Inni ludzie, różne ideologie, prądy myślowe walczą o was. Jak w każdej duchowej walce walczy Pan Bóg, ale walczą też jego przeciwnicy. Jezus też o was walczy, aż do ostatniej kropli krwi wylanej na krzyżu. Jego matka Maryja, jak przystało na kochającą matkę, nie przestaje walczyć o sprawy młodych ludzi. Możecie to zobaczyć w Ewangelii, w Piśmie Świętym, idąc od pierwszego cudu w Kanie Galilejskiej, aż po apokaliptyczną walkę niewiasty ze smokiem. Duch Święty mobilizuje cały Kościół, aby nie ustawał w walce o młodych. Jak słyszeliście, papież Franciszek zwołuje synod biskupów na temat młodzieży. Zwołuje kolejne Światowe Dni Młodzieży. Biskupi polscy ogłaszają rok świętego Stanisława Kostki. Wielu gorliwych księży ciągle organizuje duszpasterstwo młodzieży. Wielu ludzi nie ustaje w modlitwie za was, młodych. Czy wreszcie ta nieustanna troska całej rodziny Radia Maryja o młodych, o kształcenie młodych, o właściwą formację młodych? To tylko niektóre przykłady tej walki o duszę młodych ludzi. Kochani młodzi, będziemy o was walczyć, bo jesteście miłością Boga. Będziemy o was walczyć, bo jesteście miłością Jego Matki, miłością Kościoła, bo w was jest przyszłość i jesteście naszą przyszłością. Ale nikt, nawet sam Jezus, nawet Jego Matka Maryja, nawet Kościół, nie zwyciężą tej walki bez was. Bóg nie chce zbawiać nas bez nas. Macie za sobą Boga, ale czy Bóg ma za sobą was? Jest z wami Maryja, ale czy wy jesteście z nią? Potrzebuje i szuka was Kościół, ale czy wy zechcecie być z Kościołem i w Kościele? Jako dzieci dostaliście już przecież Boga na Chrzcie Świętym. Dostaliście już Jezusa w Komunii Świętej. Wielu z was już jest napełnionych Duchem Świętym. I możemy sobie powiedzieć, przecież mamy Boga, mamy Ducha Świętego. Jesteśmy wszyscy naprawdę napełnieni już Duchem Świętym, bo On już zstąpił na Kościół. Ale przypomnijcie sobie to wydarzenie Pięćdziesiątnicy. Ten cud jakby miał dwa etapy. Najpierw uczniowie i Maryja zgromadzeni razem na modlitwie zostali napełnieni Duchem Świętym. Mieli Ducha Świętego. Ale trzeba było jeszcze jednego. Żeby Duch Święty miał ich. Żeby poszli za Duchem Świętym. Żeby rzucili na wiatr Ducha Świętego swoje młode życie. I kiedy dziś gromadzicie się pod tym hasłem napełnieni Duchem Świętym, to chcę wam jeszcze raz to powiedzieć. Mamy Ducha Świętego. Kościół jest napełniony Duchem Świętym. Tylko czy Duch Święty ma nas? Podobną scenę do tej z zesłania Ducha Świętego przeżywa Maryja podczas zwiastowania. Dobrze pamiętacie tę scenę. I znów jakby ta sama prawidłowość. Duch zstępuje na Maryję, napełnia ją i z Niego poczyna się w niej Jezus. Ale potrzebna jest jeszcze odpowiedź Maryi. Potrzebny jest jej fiat. Niech mi się tak stanie. I potrzebna jest jeszcze ta deklaracja Maryi. Oto ja, służebnica Pańska. I to jest prawda o tym napełnieniu Duchem. Modlimy się o to napełnienie. Nie ustajemy w tej prośbie, przyjdź Duchu Święty i napełnij swój Kościół. Ale przecież musimy to sobie powiedzieć. My już mamy Ducha Świętego. Jesteśmy Nim napełnieni. Ale czy Duch Święty ma nas? Czy Duch Święty ma nas? Maryja zostaje napełniona Duchem Świętym, ale natychmiast oddaje się do dyspozycji Ducha. Duch Święty ma Maryję. Ta walka o młodych rozgrywa się wewnątrz was, w waszym sercu, w waszych pragnieniach. A dlaczego warto napełnić się Duchem Świętym? Dlaczego warto pozwolić się prowadzić Duchowi Świętemu? Bo Duch Święty chce wypełnić wszystkie wasze najskrytsze marzenia, wasze pragnienia. Jedno takie pragnienie szczególne. Pamiętacie, jakie były owoce Ducha Świętego? Choćby w tym młodym kościele. Ten kościół był jak dom. Wszystko mieli jedno. Jedno serce, jeden duch. A jeśli poganie chcieli do nich dołączać, to nie tylko ze względu na doktrynę, ale na miłość, ale na wspólnotę. Na to, że ci wierzący w Jezusa w mocy Ducha Świętego byli jakimś szczególnym, miłującym się domem. Duch Święty chce nas napełniać i chce mieć nas. Właśnie dlatego, żeby spełnił jedno z podstawowych pragnień każdego człowieka. W końcu ubiegłego roku mieliśmy tu w Częstochowie Kongres Nowej Ewangelizacji. Uwieńczeniem tego spotkania młodych było takie wielkie spotkanie na hali sportowej 1000 młodzieży. Organizatorzy postanowili wziąć do ręki mikrofon, przejść się przez ulicę Częstochowy i zadać młodym ludziom bardzo proste pytania. Czego pragniesz? Jak sądzicie, czego pragną najbardziej młodzi? Mogłoby się wydawać, że ci młodzi dzisiejsi, współcześni na naszych ulicach pragną bogactwa, sukcesu, kariery. A wiecie, o jakichś najczęściej pragnieniach mówili ci młodzi? Najczęściej powtarzające się pragnienie tych młodych ludzi to było pragnienie domu. Chłopcy, dziewczyny mówili wyraźnie, że pragną domu. A kiedy z kolei mówili o tym pragnieniu domu, to nikt z nich nie myślał o jakiejś wypasionej willi, o jakichś bogatych rzeczach, pałacach. Ale kiedy mówili o pragnieniu domu, to mówili o pragnieniu rodziny, o wspaniałym i zgodnym małżeństwie, o fantastycznych, obecnych w domu i miłujących rodzinach. Mówili o kochającym ojcu. Mówili, że dom to dla nich przede wszystkim wspaniała i kochająca mama. I dzisiaj o mamach musimy sobie przypomnieć, bo one są symbolem szczęścia naszego domu. Wszyscyśmy zapamiętali i byliśmy poruszeni odpowiedzią takiej młodej, chyba najmłodszej uczestniczki tej ulicznej sondy. Ta mała dziewczynka zapytana o to, czego pragniesz, odpowiedziała: pragnę, żeby tato wrócił do domu, żebyśmy znowu byli razem, żeby tato był z mamą, ze mną, z siostrą. To są moje największe pragnienia. Duch Święty chce nas napełnić, by spełnić w nas takie pragnienie domu. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do tego 12-letniego Jezusa i do jego pielgrzymowania do Jerozolimy. Wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że Pan Jezus nie siedzi w domu, że idzie w drogę, idzie z pielgrzymką. Ale czy zauważyliście, że tak naprawdę, mimo że On jest w drodze, to w tej Ewangelii jest ciągle mowa o takiej drodze do domu, o drodze z domu do innego domu. I zauważcie, że ta pielgrzymka Jezusa tak naprawdę mówi o dwóch domach, które Jezus łączy. On idzie z domu rodzinnego z Nazaretu w pielgrzymce z rodzicami do Jerozolimy. A tam idzie do domu swojego ojca, do świątyni. A potem znowu wraca. Wraca z domu ojca, jak usłyszeliście, znowu zamieszkał w Nazarecie. Znowu zamieszkał ze swoimi rodzicami, Maryją, Józefem i był im posłuszny. Bardzo mnie to zadziwia, że Pan Jezus chce nam powiedzieć i zwrócić uwagę na dwa domy. Jeden dom rodzinny, drugi świątynia, dom Boży. Jeden dom ziemski, a drugi taki dom boski, świątynia. Moglibyśmy powiedzieć w dwóch słowach o tych domach. Rodzina i Kościół. Może w tym kontekście można lepiej zrozumieć, dlaczego akurat te dwie rzeczywistości, te dwa domy w dzisiejszym świecie są tak mocno atakowane. Bo przecież zobaczcie, co wyrabia diabeł z rodzinami. Jak bardzo chce uderzyć w rodzinny dom. I zobaczcie, jak diabeł wścieka się czasem na Kościół, jak próbuje osłabić jego autorytet, zniechęcić nas do Kościoła. Bo on wie, że pragnieniem naszego serca jest dom. A dom szczęśliwy, pełen miłości, to jednocześnie ten dom rodzinny i Kościół, i świątynia. I między tymi domami jest niesłychanie ważna taka komunia. Zobaczcie, Jezus też określił kolejność tych domów. Wyraźnie mówi do Maryi, która była zdziwiona, dlaczego zostawił ich rodzinny dom, ich wspólnotę. A Jezus mówi, bo ważniejszy, bo fundamentalny dla każdego innego domu ziemskiego jest dom Ojca. Tylko na tym domu, tylko w łączności ze świątynią, z Kościołem można zbudować inne domy, te ziemskie domy. I zobaczcie jeszcze jedno. Jak bardzo dzisiaj świat chce rozbić jedność tych domów. Jak bardzo chce młodym powiedzieć, zakładajcie rodziny. Ale po co wam w tym wszystkim Pan Bóg? Ale przecież nie potrzebujecie kościoła, sakramentu. Przecież się kochacie. Może to wystarczy. Chcę powiedzieć, że jak dom, to może taki bez Boga. Jak małżeństwo, to może takie bez Pana Boga. Ale z drugiej strony chcę pokazać Kościół, jakby był zbyteczny, już niepotrzebny rodzinie. A co więcej, dzisiejszy świat chce czasem pokazać młodym Kościół, jakby im zagrażał. Jakby zagrażał im szczęściu, jakby chciał wiązać ich i zniewalać. A przecież chce ofiarować im wierność. Pragnieniem napełnionego duchem serca jest dom. Kiedy Duch Święty napełnił serca uczniów, napełnił Kościół, to Kościół był jak domem, jak dom. I dlatego dzisiaj tak się chcemy napełnić tym Duchem Świętym. Ale wiecie, że te nasze ziemskie domy mają jeszcze inne wymiary. I w tym roku, kiedy wszyscy myślimy o Ojczyźnie, trzeba jeszcze powiedzieć o tej jednej łączności. I my Polacy tę łączność szczególnie czujemy. Doświadczyliśmy jej owocowania. To jest łączność naszego domu Polski z domem Kościoła. Bo kiedy nawet będziemy się szczycić odzyskaniem niepodległości, po tych długich latach, kiedy nasz dom był rozbity, kiedy Polacy byli bezdomni, to gdzie mieli dom? W kościele. I który dom stał się zaczynem ich odzyskiwania wolności, ich tożsamości? Mogli być bezdomni, jeśli chodzi o granice, ale jeśli byli w domu Kościoła, to zachowali swoją tożsamość. Kochani młodzi, również i tej łączności nie zgubcie. Tej łączności domu Polski z Kościołem, z Chrystusem, z Bogiem. Bo to jest pragnienie naszych serc i źródło naszego szczęścia. Częstochowa to też dziwne miasto. Za czasów komuny w tym mieście też próbowano rozdzielić te dwa domy. Żeby ludzie mieszkali jak najdalej od Jasnej Góry. Żeby od Jasnej Góry oddzielało miasto wielki tunel, autostrada. Nawet tramwaj, który w Częstochowie ma dwie linie, nie mógł dojeżdżać na Jasną Górę, żeby oddzielić dom mieszkalny, dom rodzinny od domu matki. Ale wiemy, że się to nie udało. Takim symbolem tej nieudanej próby jest w Częstochowie taki wielki kościół, zbudowany jeszcze w tamtych czasach na jedynym placu, na którym pozwolono budować kościół, a było to śmietnisko. Dziś to jest wielki kościół na północy Częstochowy, kościół świętego Wojciecha. Pracowałem tam z młodzieżą i zapamiętałem między innymi taki obraz. W jednym z zaułków, takich zakamarków tego kościoła, idąc gdzieś z kaplicy, nagle zobaczyłem młodego człowieka. Zobaczyłem i się zdziwiłem, bo się kołysał, trząsł i nagle na moich oczach upadł na ziemię. Pobiegłem szybko do niego, żeby go ratować, ale od razu się zorientowałem, że ten człowiek wącha jakieś narkotyki. Ale odurzony szybko się podniósł i tak naprawdę to nie ja go pytałem o cokolwiek, tylko on mnie pytał. Zaczął mnie przepytywać z filozofii. Pytał mnie o Heideggera, o Kanta, o Husserla, nawet o Marksa. I kiedy sobie udowodnił i mnie, że on jest mądrzejszy z filozofii ode mnie. I kiedy udowodnił sobie, że on jest mądry, a ma przed sobą niedouczonego księdza, na koniec mi powiedział dziwne słowa. Ale ty masz łatwiejsze życie, bo ty wierzysz w tego swojego Boga. Bo ty wiesz, jak masz żyć. Bo ty wiesz, w jakim kierunku masz iść. Bo ty masz jakiś cel życia. A ja ciągle zachłystuję się jakąś ideą. A ja ciągle poznaję jakąś filozofię. Wydaje mi się, że w niej jest cała odpowiedź na wszystkie moje pytania. A za chwilę okazuje się, że to wszystko jest do bani. Daje się pociągnąć jakimś ważniakom z polityki. I wydaje mi się, że to jest moja droga. Że tu zrobię karierę i zrobię biznes. A potem okazuje się, że coś się zmienia i znowu jestem na lodzie. I taki jestem jak bezdomny. I próbuję teraz zaćpać życie. Zapić życie. Bo już nie wiem, gdzie jest sens i gdzie jest prawda. A ty wybrałeś łatwą drogę, bo masz tego swojego Boga. Jesteście napełnieni Duchem Świętym. Macie Ducha, macie Boga i bądźcie z tego powodu szczęśliwi. Ale pamiętajcie, to nie wystarczy, że się ma Boga. Trzeba jeszcze, żeby Bóg miał nas. Macie Maryję, ale trzeba, żeby Maryja miała was. Macie Kościół, ale trzeba do tego Kościoła wejść, żeby w tym Kościele być. I macie ojczyznę, Polskę, ale trzeba być z Polską i ją budować na chrześcijańskich korzeniach. Amen.